przenosimy się nad Czarną Hańczę, bo tam przed ekranem komputera jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana, panie redaktorze.
Jak to jest w budzie ruskiej, panie prezydencie? Wszyscy karni zakładają maseczki, kiedy jadą na zakupy do Maćkowej Rudy, do Ryżówki albo Krasnopola?
No, chyba nie wszyscy, a może nawet zdecydowanie nie wszyscy, ale widzę pewną niewielką poprawę w tym zakresie. To znaczy, powiedziałem, jak się zdarzy blisko jakiś wypadek, że ktoś zachoruje, no to wtedy i ekspedientki w sklepie także przypominają o obowiązku zakładania maseczek i egzekwują to.
I ludzie karnie słuchają wtedy po upomnieniu, czy jednak stają okoniem?
Różnie to bywa. Najczęściej jednak albo przepraszają, albo się wycofują i najczęściej okazuje się, że każdy ma maseczkę gdzieś tam w samochodzie. Inna rzecz, że odnoszę wrażenie, że bardzo często są to maseczki używane przez całe miesiące. Ta sama jedna maseczka jest po prostu w użyciu, no a już według mnie często nie spełnia swoich podstawowych funkcji.
Koronawirus pokrzyżował plany ministrom na rekonstrukcję rządu. Musimy poczekać na zaprzysiężenie rządu. Czy pana zdaniem możliwa jest zdalna uroczystość zaprzysiężenia rządu bez pojawiania się ministrów w Pałacu Prezydenckim?
No musieliby to dokładnie zbadać prawnicy, ale wydaje mi się, że można znaleźć takie rozwiązanie, które by eliminowała część przynajmniej ryzyka związanego z dużą fetą, którą zapewne tam szykowano. No sprawa jest o tyle istotna, że można sobie zresztą wyobrazić, i to byłoby zupełnie zrozumiałe, zaprzysiężenie Rady Ministrów bez chorego pana posła Czarnka. To on mógłby być zaprzysiężony później w innym trybie.
No tylko nie wiadomo, czy pozostali ministrowie też nie zostali zarażeni.
No więc wydaje mi się, że tam zadecydowała o tym, jeśli chodzi o decyzję o odsunięciu tej uroczystości, jednak pewnie brak świadomości i czy brak pewności co do zachowań większej ilości urzędników bądź kandydatów na ministrów. Ja osobiście uważam, że to wszystko razem najprawdopodobniej jest podyktowane trochę nad reaktywnością związaną z tym, że no pojawił się nowy, chyba najstarszy w rządzie wicepremier Jarosław Kaczyński. Pewnie z tytułu wieku także jakoś narażony bardziej od innych na zarażenie koronawirusem, a z tego co słyszałem, to też gdzieś w jego otoczeniu zdaje się są jacyś urzędnicy, którzy być może też otarli się o osoby chore.
Panie prezydencie, ale tak szczerze, spodziewał się pan takiego rozwiązania? Wicepremier Jarosław Kaczyński w rządzie Mateusza Morawieckiego?
No wie pan, to jest rozwiązanie dziwaczne, dlatego że wicepremier Kaczyński będzie w rządzie podwładnym Mateusza Morawieckiego, a jednocześnie będzie jego przełożonym po linii partyjnej. No to niezdrowa sytuacja i według mnie chyba jednak owocująca w przyszłości kolejnymi napięciami.
Ale do tej pory też politycy opozycji mówili, że sytuacja jest niezdrowa, bo Jarosław Kaczyński ma pełnię władzy, a nie ma go w rządzie, nie ma odpowiedzialności. W związku z tym to nie jest dobrze, że Jarosław Kaczyński bierze część odpowiedzialności na siebie?
I mieli rację politycy opozycji, bo dzisiejsza zmiana, która jeśli ona nastąpi, no ona wcale nie uzdrowi sytuacji, dlatego że niezdrowa jest sytuacja taka, w której lider partii rządzącej nie ponosi odpowiedzialność za rządzenie, a decyduje o rządzie, decyduje o decyzjach rządowych. I niezdrowa jest sytuacja, kiedy ta, która ma nastąpić, że jednocześnie jest przełożonym i podwładnym.
Czyli pan by chciał, żeby Jarosław Kaczyński był premierem, po prostu?
No taka jest logika ustroju, że prezes największej partii rządzącej zostaje premierem. Ja rozumiem, że może się zdarzyć, że jest inaczej z różnych powodów, tylko należy powiedzieć dlaczego. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chciał być premierem? Ja osobiście jestem przekonany, że właśnie chciał uniknąć odpowiedzialności za różne decyzje, które mogą obecnego premiera czy poprzednią panią premier zaprowadzić przed Trybunał Stanu.
Jeśli tak było, panie prezydencie, to dlaczego w takim razie teraz Jarosław Kaczyński decyduje się wziąć tę odpowiedzialność na siebie?
Widocznie sytuacja w koalicji jest na tyle zła, że uważa, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie narastającego kryzysu. Ten kryzys jest zresztą w znacznej mierze przez niego wywołany. On próbował poprzez kryzys zarządzać koalicją, dokonując głębokich zmian w rządzie i jakby ponosi odpowiedzialność za ten kryzys. Ten kryzys zresztą przyszedł w fatalnym momencie, no bo przecież, ale teraz jeszcze jest przedłużony przez kwestię choroby pana Czarnka, no kryzys rządowy, no w okresie pandemii, okresie tak ostrej epidemii wielkiej, która i strachu z tym związanym, no my właściwie nie mamy rządu, bo rząd jest zablokowany.
Nie, no rząd pracuje, panie prezydencie, no, ministrowie nie skończyli pracować, ci, którzy kończą swoją misję.
Nie, rząd nie pracuje, bo proszę zwrócić uwagę, że we wrześniu Rada Ministrów zebrała się tylko raz. Rząd nie pracuje także z tego powodu...
Minister Dworczyk tłumaczy, że dokumenty są przyjmowane w trybie obiegowym. Ministrowie nie muszą się spotykać.
Ale wie pan, ja byłem w paru rządach i wiem, jak to jest. Jeżeli jest pada hasło, zmieniamy ministrów albo jeszcze reorganizujemy ministerstwa, to wie pan, 99% urzędników wstrzymuje się. Oni patrzy tylko... z kim się tu związać, komu się przypomnieć. Lepiej nie zrobić niczego, niż zaryzykować, że się znajdzie na przykład w tych 10% do zwolnienia. Więc to jak się ogłasza restrukturyzację, zmianę ministerstw, likwidację ministerstw, to w zasadzie się zatrzymuje pracę rządu, w tym także niestety Ministerstwa Zdrowia.
To a propos pana doświadczeń, panie prezydencie. Czy pan jako prezydent zgłaszał zastrzeżenia do pomysłów premierów, kiedy przedstawiali panu nazwiska kandydatów na ministrów? Mówił pan, o nie, ten człowiek nie może być ministrem, ten człowiek nie powinien być ministrem. Zdarzyło się?
Wie pan, to się zdarzyło. Regułą było to, że premierzy, jeśli chcieli dokonać zmiany w składzie rządu i nie zaryzykować na przykład prezydenckiego, tak powiem, obstrukcji prezydenckiej w tej kwestii, no to przychodzili wcześniej i te sprawy się uzgadniało.
No tak, ale obstrukcja prezydencka polegałaby na tym, że co? Prezydent ogłasza, że nie przyjmuje do wiadomości takiej nominacji, nie desygnuje kogoś na takiego, na to stanowisko?
Prezydent może opóźniać, może dać wyraz swojemu nieusatysfakcjonowaniu, czy może podkreślić brak walorów, profesjonalności i tak dalej. Może. To dla rządu nie jest korzystne.
I pan to robił, na przykład, kiedy Ewa Kopacz przychodziła z listą ministrów pokazać, kto ma być ministrem w jej rządzie?
Oczywiście, że tak, że to był taki moment, że się omawiało wspólnie. Jeżeli się wspólnie, a nie osobno i przeciwko sobie dźwiga odpowiedzialność za państwo, no to także kształt personalny, ale i koncepcję rządu.
No i omawialiście. Przychodzi Ewa Kopacz, mówi, Teresa Piotrowska ma być szefową MSW. I pan na to, fantastycznie, świetny pomysł, tak pan powiedział?
Nie, to co powiedziałem powinno pozostać tajemnicą pomiędzy premierem a prezydentem.
Ale zgodził się pan na to, żeby pani Teresa Piotrowska była ministrem.
No przecież została mi.
No właśnie, czyli podobała się panu ta kandydatura.
Wie pan, bardziej czy mniej, ja uważam, że jest bardzo doświadczoną osobą i niewątpliwie nie miała wielkiego dorobku.
Wielu jej to wytykało wtedy.
W tym obszarze. No ale wie pan, przy porównaniu z obecnym rządem, gdzie naprawdę tu ludzie kompletnie przypadkowi i bez żadnych doświadczeń sięgają po najwyższe funkcje w państwie, no to naprawdę wtedy to był szczyt odpowiedzialności za państwo, jeśli nawet ktoś miał doświadczenie tylko parlamentarne.
To będziemy teraz porównywać dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszamy i słuchaczom na razie tutaj dziękujemy. Były prezydent Bronisław Komorowski nieustająco z nami. Dopytuję o te doświadczenia sprzed lat, bo słyszy pan dzisiaj apele części polityków opozycji, którzy mówią, panie prezydencie Andrzeju Dudo, nie przyjmuj tego pomysłu. Spraw, żeby Przemysław Czarnek nie został ministrem edukacji i nauki. I ciągle się zastanawiam, czy prezydent Duda naprawdę może zablokować taką kandydaturę.
Nie, formalnie prezydent nie ma takich możliwości. Może co najwyżej właśnie powiedzieć, zrobić wykrzywić się lekko, skrzywić się i pokazać, że to nie jest kandydatura, która odpowiada potrzebom Polski współcześnie. Może przede wszystkim, a to jest jego właśnie, rozmawiać z premierem na temat kandydatury wcześniej. I może prezydent powiedzieć, no słuchaj, jeżeli chcesz, żebyśmy w tym obszarze współpracowali, no to jednak dwa razy się jeszcze zastanów, czy koniecznie ten pan Czarnek. Bo może lepiej, może znajdźmy kogoś innego, co do którego nie będzie tylu emocji negatywnych. Może prezydent także odsuwać w czasie decyzję zaprzysiężenia, dając w ten sposób sygnał opinii publicznej co do swojego odmiennego punktu widzenia na jakąś konkretną kandydaturę. Ale prezydent, żeby nie zgodzić się na kandydata zgłaszanego przez premiera i wymusić na nim zmianę, takiej możliwości nie posiada.
Na słowa krytyki Przemysław Czarnek odpowiada tak. Nie lękajcie się. Wszystko, co będę robił, będzie bazowało wyłącznie na prawie i będzie w granicach obowiązującego porządku prawnego, transparentnie i w dialogu ze środowiskiem nauczycielskim i akademickim.
Wie pan, ja pana Czarnka nie znam, ale ja rozumiem, że to takie zapewnienie będę działał w ramach prawa, jakby sugeruje, że do tej pory nie działał w ramach prawa. No to bardzo niebezpieczna teza.
Nie, to jest odpowiedź na krytykę, która pada pod jego adresem.
Nie, no, ale jak mówisz, zapewnia, że od tej pory będzie przestrzegał prawa, no to jakby sam podpowiada, że wcześniej z tym prawem trochę był na bakier. Ja myślę, że wie pan, ja go nie znam, ale z faktu, że w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zapadła decyzja o tym, żeby pana Czarnka też jakby zbadać, czy postawić pod jakimś oskarżeniem z tytułu jego dotychczasowych zachowań i wypowiedzi, no dla mnie to jest sygnał, bo to nie jest jakiś, powiedziałbym, liberalny, lewicowo-liberalny uniwersytet, tylko Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jeżeli tam jakby uruchomiono procedurę badania i wypowiedzi pana Czarnka, no to dla mnie to jest sygnał bardzo istotny.
Ale
to
jeśli...
po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, że ja dopuszczam taką możliwość, że po tych fatalnych doświadczeniach i reakcjach na jego zachowania i wypowiedzi, naprawdę skandaliczne, że będzie starał się zaskarbić sobie lepszą opinię. Ale coś mi się wydaje, to jest moje podejrzenie, że Jarosław Kaczyński wyznaczył panu Czarnkowi rolę narzędzia do drażnienia różnych środowisk liberalnych. On będzie drażnił, w ten sposób jednocześnie schlebiał różnym środowiskom politycznie radykalnie
Ale
prawicowo.
Po co? No właśnie, po co panie prezydencie ma drażnić? Ma odwracać uwagę?
W tych środowiskach i jako formacja polityczna, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że na prawo od PiS-u, czy na prawo od koalicji prawicowej wyrasta ruch narodowy, coraz silniejszy, coraz aktywniejszy.
Czyli Czarnek to jest bat na Konfederację?
Jest przecież wewnętrzną opozycją skrajnie prawicową.
Minister Więc Czarnek bat na Konfederację?
Słucham?
Minister Czarnek to będzie bat na Konfederację, na Solidarną Polskę?
On ma przekonać wyborców, skrajnych wyborców PiS-u, że niekoniecznie muszą zagłosować na Konfederację, żeby spełnić swoje oczekiwania, tylko że no proszę, jest taki pan Czarnek, który też mówi językiem, no powiedziałbym, skrajnie prawicowym. Więc to jest... Nie wiem, czy pan pamięta, pewnie nie, bo przepraszam, jednak jest duża różnica wieku, ale w okresie stanu wojennego taką rolę wyznaczonego narzędzia do drażnienia opinii publicznej i solidarnościowej odgrywał pan Jerzy Urman. To było narzędzie do drażnienia. Po to także, aby narastały tu różne reakcje, bardzo nerwowe, bardzo takie zdecydowane, które też niekoniecznie będą, no, mogą służyć utwardzaniu twardego elektoratu pisowskiego.
To pamiętam rzeczywiście już tylko z książek, jeśli chodzi o stan wojenny. Ale jeśli Przemysław Czarnek jako minister edukacji postawi na edukację prorodzicielską, zachęcającą do posiadania dzieci, będzie pan popierał jego działania?
Ale co to znaczy? Wie pan, edukacja prorodzicielska, no to byłaby edukacja, powiedziałbym, po pierwsze, w zakresie wychowania do życia w rodzinie, w którym się mieści także wychowanie do życia seksualnego. Więc można tak to widzieć.
No właśnie, ja pytam o to nieprzypadkowo, panie prezydencie, bo pamiętam program Dobry Klimat dla Rodziny.
Jak pan będzie uprawiał propagandę, że będzie popierał rodzinę, to wystarczy. Nie, wie pan, ja starałem się przez całe moje życie polityczne i prywatne również być prorodzinnym. Sam wychowaliśmy z żoną 5 dzieci, więc ja nie wiem, ile dzieci ma pan Czarnek, ile wychował, więc obawiam się, że w PiS-ie to tak jest, że jest propaganda, że oni są prorodzinni. W praktyce bardzo różnie to wygląda.
Są politycy, którzy mają wiele dzieci, dobrze pan o tym wie. To po części są też pana koledzy sprzed lat. No oczywiście, w każdej partii się znajdą. Jasne, ale
mnie nie to razi. Mnie razi taka wulgarna, pseudorodzinna polityka.
Ja pytam o to, panie prezydencie, z konkretnego powodu.
Ludzi młodych po prostu odstrasza, odstręcza od wysiłku i odpowiedzialności, z którym zawsze się wiąże rodzicielstwo.
Pytam, bo przypomniałem sobie program Dobry Klimat dla Rodziny, który pan prezentował jako prezydent w 2013 roku. I w tym programie był taki zapis, postulat, wprowadzenie obowiązkowego nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, prowadzonego przez przygotowanych do tego nauczycieli i włączenie do tych programów edukacji prorodzicielskiej, zachęcającej do posiadania dzieci i pokazującej, jak się dziećmi kompetentnie opiekować. Rozumiem, że taki kierunek działania, gdyby minister Czarnek przyjął, pan jest za, podpisuje się obiema rękami.
Ale wie pan, no jeszcze raz mówię, on w praktyce i w swoich słowach raczej, i wie pan, po wprowadzeniu mojego programu Dobry Klimat dla Rodziny, który realizowałem razem z rządem, między innymi z panem ministrem Kosiniak-Kamyszem, i to nikogo, nikt, nigdy nikogo nie obraził. Nikt nikogo nie odstręczył od rodziny. To było bez próby zawłaszczenia prorodzinności. I nigdy ja nie słyszałem o żadnym przypadku, żeby ktoś z tytułu propozycji takiej postawy prorodzinnej czuł się jakoś wykluczony. Pan Czarnek na razie wszystkich, którzy nie są, myślą inaczej niż on, chce wykluczać, chce pouczać, chce obraża. No, więc proszę nie porównywać mojego programu Dobry Klimat dla Rodziny z klimatem tworzonym przez wypowiedzi pana Czarnka.
Po co Andrzejowi Dudzie nominacja córki na doradcę, społecznego doradcę prezydenta?
Radziłbym zapytać pana prezydenta Andrzeja Dudę o to.
To jasne, ale pana zdanie, pana intuicja co podpowiada.
Ja nie rozumiem, wie pan, bo na przykład ja swoje dzieci, córki na przykład, które zawsze były bardzo zaangażowane społecznie w organizacje pozarządowe, bardzo często konsultowałem, pytałem o różne kwestie.
Korzystał pan z ich rad.
No i to była w związku z tym mogę powiedzieć, że byli to moi doradcy rodzinni. Ale mi do głowy nie przyszło, żeby doradcę rodzinnego uczynić formalnie doradcą społecznym, który reprezentuje prezydenta, który może, nie wiem, jeździć na konferencje międzynarodowe, dostawać samochód, samolot, bilet, zwrot kosztów za hotel i tak dalej, i tak dalej. Do głowy mi to nie przyszło. Czemu to przyszło do głowy panu prezydentowi Dudzie? Myślę, że to jest jakaś szczególna forma polityki prorodzinnej w praktyce, która jest stosowana w PiS-ie, bo słyszałem, że tak, ojciec został posłem, stryj został w zarządzie spółki Skarbu Państwa ulokowany za duże pieniądze. No więc może to jest jedyne wytłumaczenie, tak powiem, specyficznie rozumiana pisowska polityka prorodzinna w praktyce.
Ale pan radził się swoich córek w takich sprawach, które dotyczą polityki, państwa i decyzji, które pan podejmował?
No na przykład, jeżeli przygotowywałem ustawę o organizacjach pozarządowych, czy ważne dla organizacji pozarządowych, no to siłą rzeczy też pytałem moje własne córki, które były praktykami, ale i trochę teoretykami, bo one funkcjonowały w takich, powiedziałbym, środowiskach NGO-sowskich od wielu, wielu lat. Prowadziły różne duże przedsięwzięcia takie z pogranicza, powiedziałbym, i teorii także samorządu, tej NGO-sów. No więc siłą rzeczy pytałem o różne rzeczy, ale jeszcze raz powiem, do głowy mi nie przyszło, żeby to formalizować.
No tak, jak ale się ślad potem własną, nie zostawiał nigdzie,
pan,
prawda?
Jak się pyta własną żonę o różne kwestie, a myślę, że każdy z nas pyta, pyta żony o różne kwestie, a co byś myślała o tym, albo jaką masz opinię o takim człowieku, no to jeszcze chyba byśmy niekoniecznie chcieli nazwać ją naszym doradcą formalnym.
Panie prezydencie, podpisałby pan ustawę o ochronie zwierząt w takiej formie, w jakiej wyszła z Sejmu?
Uważam, że ona jest absolutnie przestrzelona i kompletnie nie poprzedzona rozmową, debatą, jakąś zebranie opinii środowisk zainteresowanych. Wie pan, ustawa, która, powiem tak, posłowie opozycji i w ogóle obywatele mają prawo kierować się emocjami. Także w kwestiach stosunku do zwierząt. Ale rządzący, a szczególnie rządzący odpowiedzialni za gospodarkę, za polską wieś, no gdzieś muszą ważyć rację. No i z jednej strony przecież jest ta racja istotna dla polskiej gospodarki i dla polskiej wsi, że to jest skasowanie kilkudziesięciu procent. Jedni mówią ponad 20, inni mówią 40% eksportu polskiej wołowiny. No przecież tak, jak można tak w ciągu, od tak sobie spod dużego palca rozstrzygnąć negatywnie przyszłość wielu hodowców, wielu producentów, wielu rodzin na wsi polskiej.
No
to
tak,
jest dla mnie niepojęte.
To zrobili między innymi politycy opozycji, jak pan przed chwilą zauważył. Politycy Platformy Obywatelskiej w dużej części zagłosowali za tymi przepisami, nie zważając na to, że jest ekspresowe tempo prac, że Komisja Europejska nie notyfikowała tych przepisów. No jak to zrozumieć?
Ale jeszcze raz powiem, no to jest inicjatywa zdaje się personalnie pana Kaczyńskiego, który przecież był premierem. Powinien mieć we krwi, tak powiem, w genach już zapisaną potrzebę ważenia różnych racji i dbania o gospodarkę kraju, a nie ma.
Rozumiem, ale ja pytam o polityków opozycji.
Po drugie, opozycja, jeszcze raz powiedziałem, opozycja ma prawo, aczkolwiek powiedziałbym, ja tutaj patrzę krytycznie także na kolegów, ale opozycja ma prawo kierować się emocjami i kalkulacjami politycznymi. Ale rządzący, odpowiedzialni za stan polskiej gospodarki, za kondycję polskiej wsi, nie mogą kierować się tylko emocjami. Muszą kierować się także racjonalnością, w tym także racjonalnością gospodarczą.
No tak, tylko
więc
że politycy
ma,
Platformy...
Nie można już pretensji do Platformy, że zagłosowała za projektem pisowskim. No.
To nie chodzi o to, że to jest projekt pisowski, panie prezydencie.
Ustawę wrzuciło, tak powiem, raptem do Sejmu i wrzuciło po to, żeby w moim przekonaniu, tak jak to PiS często robi, oni to robią świetnie, opanowali sposób, żeby szukać takich pożytecznych idiotów, którzy zagrają w ich teatrze politycznym.
To politycy Platformy okazali się pożytecznymi idiotami grającymi w teatrze PiSu?
I wielu dziennikarzy tak samo, wie pan, którzy raptem bez próby analizy i równoważenia racji z zachwytu zapieli dosłownie, tak powiem, nad tą ustawą. A ona jest, ma swoje dobre strony, ale niesie, no proszę pana, no skasowanie, no niech będzie 30% eksportu polskiej wołowiny. No pan, czy pan uważa, że to jest taka decyzja, którą można o tak podjąć sobie jeszcze w okresie kryzysu gospodarczego i w ogóle nie próbować ważyć tych racji?
Jeśli tak jest, jak pan mówi, to tę decyzję podjęli między innymi politycy Platformy Obywatelskiej, ale dlatego
pan,
o to dopytuję.
Pan chce, żebym ja powiedział, winni są koledzy z Platformy, ale pan zapomina, że to jest inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego. Pan też ma jakby... Szczuję trochę na Platformę mnie w tej chwili.
Ja nie szczuję, panie prezydencie.
Nie poszczuję na Kaczyńskiego.
Dopytuję o to, że opozycji nie przeszkadza problem ekspresowego tempa prac nad tą ustawą, a za chwilę na przykład, jeśli pan chce szczucia, panie prezydencie, za chwilę taki tryb Prawo i Sprawiedliwość może zastosować wobec innych ustaw, na przykład dotyczących mediów. I powie tak, no przed chwilą Platformie to przecież nie przeszkadzało.
Ale ma pan absolutnie rację, tylko ja bym prosił, żeby pan miał tą rację tak samo we wszystkich innych kwestiach. No nie można.
Nie mogę mieć racji we wszystkich kwestiach, panie
prezydencie. Ustawy nieprzygotowanej, nieskonsultowanej, bez względu na to, jakie ona niesie treści, chyba że to jest jakieś, no coś absolutnie ekstra nagłego, nie wiem, związanego z katastrofą, związanego, nie wiem, z szykującą się wojną. No ale to, ta ustawa taką ustawą nie była przecież.
To czy podpisałby pan ustawę o braku kar dla urzędników w czasie pandemii?
Nie, nigdy.
Dlaczego?
Bo wie pan, za dużo w życiu widziałem jako polityk, żebym nie wiedział, jak na tego rodzaju rozwiązanie zareagują urzędnicy i politycy. Po prostu będą kradli bez pamięci, bez ryzyka.
Tak nisko ocenia pan polskich urzędników?
Tak nisko oceniam polityków pisowskich.
Wiceminister obrony Marcin Ociepa, kiedy go o to pytałem, mówił tak. Wiem, widziałem i byłem uczestnikiem procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem kryzysem, jakim jest pandemia, ale w tej pierwszej fazie, która była fazą dziką, gdzie państwa ze sobą walczyły o każdy samolot pełen środków ochrony osobistej, maseczek albo płynów dezynfekcyjnych, testów na koronawirusa. I mam świadomość, jakie decyzje trzeba było podejmować, jakim one były obarczone ryzykiem. I uważam, że ludzie, którzy podejmowali to ryzyko, zasługują na szacunek.
Na szacunek zasługują ci, którzy mieli odwagę podjąć decyzje słuszne albo decyzje, za którymi nie stał ich własny albo ich rodziny interes. Natomiast ci, którzy na tym żerowali, zarobili pieniądze, ich koledzy, ich żony, ich spółki, ci zasługują na pogardę i to najwyższego rodzaju.
Przedstawiciele sanepidów modlili się na Jasnej Górze. Modlono się o ustanie epidemii i siły do dalszej służby społeczeństwu, czytam w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Widzi pan coś niestosownego w tym wydarzeniu?
Nie, absolutnie. Dlaczego? Pod jednym wszelakoż warunkiem, że nie do tego sprowadza się ich aktywność, albo że aktywność religijnej natury nie zastąpiła aktywności profesjonalnej i odpowiedzialności za epidemię. Ludzie mają potrzeby religijne, ja je również posiadam i dla mnie jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że w sytuacjach trudnych wielu z nas chce, tak powiem, świadomie zwrócić się w kierunku źródła wiary, a jakichś pozytywnych myśli i źródła siły, którą daje wielu ludziom wiara.
Zapytałem o to, bo przeczytałem w internecie wpis eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej Radosława Sikorskiego, byłego szefa MSZ-u, który na Twitterze napisał tak. Pan Pinkas może się modlić gdzie chce i do kogo chce, ale gdy robi to jako główny inspektor sanitarny, to sugeruje, że modlitwa jest pomocna w walce z epidemią, co jest kpiną z nauki oraz dezinformacją wobec obywateli.
Myślę, że to przesada pewna, bo przecież i chyba, ja nie pamiętam jak to było, kiedy Radek Sikorski był ministrem obrony narodowej, chyba też gdzieś bywał na jakichś wydarzeniach religijnych, wojskowych. Jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że to pan Pinkas, mam nadzieję, że pan Pinkas właśnie nie tak realizował swoich potrzeb religijnych kosztem swoich obowiązków służbowych.
Panie prezydencie, kiedy pan słyszy, widzi, czyta kolejne wypowiedzi ambasador USA w Polsce, przyklaskuje pan, bo uderzają w rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej myśli pan, że pani ambasador przekracza granicę, wychodzi z roli, bo nie tak ambasador się powinien zachowywać w kraju, w którym urzęduje?
Jest mi strasznie przykro i wstyd za moją ojczyznę, za tych, którzy rządzą moją ojczyzną. Dlatego, bo to nie po raz pierwszy. Nie wiem, czy pan pamięta, na samym początku rządów koalicji pisowskiej też raptem poprzedni jeszcze ambasador amerykański miał rodzaj orędzia w telewizji, w mediach polskich. Jak tak można? I to rząd to łyknął i w ogóle bez żadnego komentarza zostawił. Rząd się nie szanuje w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym nie może oczekiwać, że inni go będą szanować.
No ale co powinien rząd zrobić w sytuacji, kiedy padają takie słowa z ust ambasadora USA w Warszawie?
Pan ambasadorów także się wychowuje. Kształtuje się ich jakby sposób zachowywania, a przede wszystkim nie daje się ambasadorom żadnym tak powiem, pożywki do tego rodzaju wystąpień. To rząd polski swoimi głupotami, już x razy głupimi decyzjami, wypowiedziami, zachowaniami naraził Polskę na despekt niebywały. A czym inny była ta słynna ustawa, nowelizacja ustawy o IPN, która potem była poprawiana w siedzibie Mossadu pod naciskiem amerykańskim. No czym innym? No to było tylko i wyłącznie stworzenie sytuacji takiej, której trzeba się będzie wstydzić za to, nie tylko za co się zrobiło głupiego w przypadku tej ustawy, ale także za to, że się zostało postawionym w roli karconego uczniaka.
Panie prezydencie...
Niech pan mi nie pyta, co z tym trzeba zrobić. Powiem wprost, nie robić głupot.
Panie
to
prezydencie...
wtedy nie ma skutków negatywnych.
Ryby w jeziorze Miałkim biorą?
A biorą.
Jakie?
Bardzo przyjemnie się tutaj łowi. Ja mam tutaj takiego przyjaciela rolnika, Wolka, z którym od lat łowimy i sobie gadamy o życiu, o polityce. Czasami coś sobie wypijemy. No i znajdujemy wspólny język na świat, także na to, co się z naszą ojczyzną wyrabia.
Ale jezioro Miałkie, płaskie czy głuche? Gdzie jest więcej ryb, gdzie
jezioro,
lepiej biorą?
Jest to jezioro płaskie.
Jednak płaskie.
To jest na szlaku Gremzówki, która płynie do Czarnej Hańczy.
Były prezydent Bronisław Komorowski z nad Czarnej Hańczy dzisiaj. Bardzo dziękuję. Marcin
dziękuję,
Zaborski.
Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia.